Radio Plus. Sedno sprawy.
Naszym gościem jest Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry panie pośle, panie przewodniczący, witam.
Dzień dobry panie redaktorze.
Panie przewodniczący, jak pan ocenia Szymona Hołownię w roli marszałka Sejmu? No wczoraj taki sprawdzian w boju, pierwszy gorąco na sali sejmowej w skali od 1 do 10.
Wczoraj potwierdziło się to, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, rekomendując przedwczoraj Szymona Hołownię na funkcję marszałka Sejmu. Te zdolności, które uosabia sobie jako taki erudyta, doświadczony też publicysta, dziennikarz, no bardzo się wczoraj, widać, bardzo szybko przydały. Jednak stanowczość, umiejętność komunikowania, ale jednak też nie można odmówić, że z pełnym szacunkiem, poszanowaniem wszystkich stron taki potencjalny konflikt no, został przez marszałka, przez nowego marszałka Sejmu opanowany.
No, politycy PiS mają pretensję o jedno, że członkowie rządu mogą przemawiać, regulamin Sejmu daje im takie prawo w zasadzie w każdej chwili, regulamin o żadnych limitach czasowych, ograniczeniach nie mówi, a marszałek limitował te wystąpienia.
I w żadnym momencie wczoraj podczas debaty sejmowej regulamin nie został złamany. Mieli prawo ile chcą, jak chcą.
Nie ile chcą.
Zabierać, mówię, jeśli chodzi o ilość wystąpień członkowie rządu, z tego regulaminu marszałek skorzystał. Jednocześnie nie można też ubezwłasnowalniać marszałka Sejmu, aby też pewną jakiś porządek też ze względu chociażby na płynność i konieczność skończenia tych obrad wczoraj.
No, przesady, już tak sobie napracowaliście, panie pośle, no na 3 godziny się, czy nie wiem ile, 3, czy tak? Gdzieś mniej więcej zebraliście.
Tak, ale
no to już chyba można było jeszcze popracować godzinę i nic się nie stało.
Te 3 godziny były za sprawą właśnie opanowania sytuacji przez marszałka Sejmu, gdyby
no to inaczej
pozwolić...
Na przykład, no i co?
Gdyby, panie redaktorze, teraz trochę wodze fantazji uruchamiając, pozwolić każdemu ministrowi, wiceministrowi z PiS-u zabierać głos, mimo że jeszcze do teraz byśmy obradowali, to też nie jest racjonalne, tak? Więc no, marszałek musi ważyć to, co w regulaminie. Określa oczywiście prawo zabrania raz, drugi, trzeci głosu przez każdego członka rządu, ale jednocześnie też no, daje marszałkowi możliwość jakiegoś racjonalizowania tej debaty. No tak, no przecież ta debata wczoraj była o członkach KRS-u, w wystąpieniach ministrów no niewiele było o walorach kandydatów, wszystkich 8 kandydatów, a te wystąpienia raczej do recenzowania postaci Borysa Budki się odwoływały, Donalda Tuska, no czy też na co zareagowałem bardzo nieładnie i nieelegancko recenzowania osoby pana posła Krzysztofa Śmiczka przez ministra Czanka.
To o KRS-ie jeszcze porozmawiamy, a pozostając przy marszałku Sejmu i tym, jak będzie wyglądała praca nie tylko marszałka, ale i całej Izby, bo Szymon Hołownia deklarował w tym swoim pierwszym przemówieniu, że nie będzie sejmowej zamrażarki. Mówił, że zostanie wywieziona z jego gabinetu z hukiem, jeżeli dobrze pamiętam. No rozumiem, że wszystkie projekty, mamy się trzymać tej zasady, wszystkie złożone projekty będą od razu procedowane, no od razu po prostu stosownie do możliwości czasowych, ale będzie jakaś kolejka?
Bez zbędnej zwłoki, bez przetrzymywania miesiącami, latami, to była patologia ostatnich lat w Sejmie. Ja dam przykład ustawy o ochronie polskiego rolnictwa, kiedy już do nas dotarły sygnały o tym, że jest zalew, niekontrolowany zalew poza kontrolą ukraińskiego zboża. Zgłosiliśmy projekt ustawy. On przez ponad 1,5 roku, panie redaktorze, mimo wagi sprawy, tak, tego, co się działo, on się nie doczekał pierwszego czytania nawet. Więc to była patologia. Bardzo uważam dobrze. Trzymam kciuki tu za konsekwencje pana marszałka, aby bez względu na to, czy to będą projekty wygodne władzy, czy niewygodne też, bo takie się
żeby szybko były procedowane,
zdarzają,
tak?
Żeby one były po prostu poddane bez względu na rozstrzygnięcia.
Jasne.
Procedowaniu.
To Konfederacja składa 2 projekty. Jedna obietnica wasza, czyli PSL-u i trzeciej drogi. Jedna platformy sztandarowa, czyli kwota wolna podniesiona do poziomu 60 tysięcy złotych. To zacznijmy od dobrowolnego ZUS-u, bo to jest postulat trzeciej drogi. Poprzecie to rozwiązanie Konfederacji?
Będziemy na pewno o tym rozmawiać, będziemy nad tym procedować. To jest...
A nie obiecaliście tego swoim
wyborcom? Oczywiście obiecaliśmy, mało tego, panie redaktorze.
Dlaczego będziecie o tym rozmawiać?
Jak tylko no, procedując na tym czy...
No, ale pytam, czy co do zasady jesteście za tym projektem?
Na tym
obiecaliście to wyborcom.
Na tym pracę Sejmu nad każdym projektem procedowanym polegają, że toczą się 3 czytania, w których rozmawiamy o tych zasadach. My od wielu, wielu miesięcy, jak nie lat, ten dobrowolny ZUS mamy. Mało tego, kwestia z...
Składaliście projekty nawet.
Składaliśmy jeden. Projekty. Jesteśmy konsekwentni, panie redaktorze, bo za naszą sprawą i tu też nie może o tym Konfederacja zapominać, za sprawą Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi, te wakacje tak zwane od ZUS-u, czy dobrowolny ZUS w jakimś odcinku czasowym znalazły się w umowie koalicyjnej, więc to będzie też tylko powołamy rząd. Uważam, że właściwy resort od zaraz będzie też nad tym pracował.
Tu czyli proszę nas trzymać. Ale to poprzecie, jak rozumiem, ten projekt Konfederacji.
Będziemy, tak, jak najbardziej, absolutnie nie będziemy przeciwko temu projektowi. Będziemy równolegle, mam nadzieję, że zdążymy z naszym rozwiązaniem, bo jesteśmy to winni przedsiębiorcom. Tu to absolutnie nie zrezygnujemy, to jest jeden z najważniejszych postulatów w kampanii, tego nie można odkładać.
Czyli Trzecia Droga poprze projekt Konfederacji, albo będzie go procedowała równolegle ze swoim, złożycie taki swój projekt, tak?
Jedno zapewniam, każdy przedsiębiorca w Polsce może liczyć, że wraz z tą kadencją Sejmu, wraz z rozpoczęciem prac nowego rządu będzie zwolnienie od ZUS-u wdrażane.
Panie pośle, kwota wolna 60 tysięcy, Trzecia Droga poprze, takie podniesienie kwoty wolnej?
No jest to też element, który w tym konsensusie koalicyjnym się znalazł. Jak najbardziej uważamy, że to są mądre rozwiązania, które dadzą ulgę wielu rodzinom dzisiaj, zwłaszcza w obliczu tej inflacji, która ciągle powoduje rok do roku przyrost cen i to nie mały, zwłaszcza w tych najbardziej takich życiowych sprawach, jak podstawowe produkty spożywcze, jak usługi, więc no, to jest rozwiązanie potrzebne.
Panie pośle, mamy KRS czy neo-KRS, bo niedawno jeszcze mówiliście neo-KRS politycy no, niedawnej opozycji, bo teraz jesteście już w Sejmie z pewnością większością rządową, jeszcze nie, bo rządu nie macie, ale większością sejmową. Teraz to już jest KRS, bo są przecież politycy no właśnie nowej większości.
Nie jestem autorem i bardzo rzadko używałem sformułowania neo-KRS.
Ale pewnie też pan użył.
Mamy bardzo ważny organ konstytucyjny, który został zreformowany z naruszeniem prawa. Jest wadliwie funkcjonującym organem konstytucyjnym. Wczoraj w debacie zwróciłem uwagę na dwie negatywne i takie bolesne również dla wielu Polaków konsekwencje tego, w jaki sposób działa KRS w tym kształcie obecnym. Po pierwsze, to są już miliardowe koszty, które państwo polskie wypłaca przed tym wszystkim, którzy się do sądów międzynarodowych odwołają za rozstrzygnięcia właśnie przez sędziów powołanych przez ten KRS. I to jest fakt konkretny, tak? Nie Kaczyński, nie Ziobro, nie inni płacą, tylko płacą tak naprawdę obywatele, bo to z budżetu państwa te kary są wypłacane. I druga konsekwencja, mówiłem wczoraj o tym z trybuny przy okazji debaty nad kandydatami do KRS-u. Kilkadziesiąt tysięcy, panie redaktorze, w tej chwili sędziów jest powołanych przez wadliwy organ, jakim jest KRS.
Ale kilkadziesiąt to nie.
Tak, proszę.
Kilkadziesiąt tysięcy sędziów?
Tak.
Przecież mamy w Polsce około 12 tysięcy sędziów. Jakim cudem kilkadziesiąt tysięcy
To kilkunastu,
sędziów?
Dobrze, przepraszam.
Raczej kilka tysięcy sędziów, około 3 tysięcy sędziów.
Zaraz wytłumaczę, skąd ta pomyłka. Kilkanaście tysięcy sędziów powołanych wadliwie w związku z tym, że powołał...
Ilu
że
mamy powołał, tych sędziów? Ale stawiam, że 12 tysięcy.
Że powołał je wadliwy organ. I teraz, panie redaktorze, skąd ta pomyłka? Te kilka tysięcy sędziów to jest kilkadziesiąt tysięcy wyroków dzisiaj. Bardzo różnych sprawach.
To jasne.
Bardzo różnych sprawach. Czasami bardzo życiowych i trudnych, tak? O bardzo, bardzo doniosłych, złożonych konsekwencjach.
No, nawet 10 tysięcy sędziów.
Złożonych konsekwencjach prawnych. I w obrocie prawnym mamy dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy wyroków. Przepraszam jeszcze raz za tą pomyłkę, ale tu ta zbieżność tych cyfr, które mogą być w każdym momencie podważone, skazują wiele tysięcy Polaków, tak jak powiedziałem, w trudnych, czasami takich rodzinnych sprawach rozwodowych, majątkowych,
na podważanie to, tego. To, co robicie, to nie będzie właśnie pogłębienie tego chaosu już, potencjalnego, kwestionowanie ich pozycji, co do zasady?
Puenta długiego wywodu, ale bardzo ważnego. Dobrze, dzisiaj, jasne. Którego nie możemy gubić z pola, jak rozmawiamy o KRS-ie, to bardzo często, oczywiście, od razu wie pan, takie zwarcie personalne robi się, jedna władza kontra drugiej władzy, ale tam w tle są Polacy i bardzo ważne życiowe sprawy. Więc trzeba dzisiaj z bardzo dużą ostrożnością, mając na względzie pewność tego obrotu prawnego. Kluczowa sprawa, rozpocząć proces legalizowania spraw, które przez sędziów były rozpatrywane.
Ale panie Boże, ale pan z całą odpowiedzialnością mówi, że to są nielegalni sędziowie, nielegalne wyroki?
Nie, ja nie mówię, że są nielegalni sędziowie, nielegalne.
Jeżeli coś trzeba legalizować, to chyba jest nielegalne.
Mówię, określając bardzo swobodnie tego, szeroko tego sformułowania. Trzeba coś z tym zrobić, ponieważ mamy do czynienia z wielkim problemem dzisiaj.
Więc ale to panie proszę, ale to
potrzeba naprawić.
Czy zdaniem pana posła PSL-u Trzeciej Drogi, Nowej Koalicji, ci sędziowie, którzy są sędziami dzięki Krajowej Radzie Sądownictwa w takim kształcie, w jakim zaprojektowało ją Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda, czy oni są dzisiaj sędziami?
Uspokajam wszystkich sędziów powołanych w ostatnich latach. Nikt z, na pewno ja, nikt dzisiaj z tych, którzy będą próbowali sytuację naprawić, absolutnie nie kwestionuje kompetencji tych sędziów. Kwestionujemy
pytanie,
tryb.
Tak czy nie są sędziami, czy nie?
Są sędziami. Kwestionuje tryb i sposób powołania przez nielegalny, nie w pełni prawny podmiot konstytucyjny, jaki jest Krajowa Rada Sądownictwa. Trzeba ją naprawić, trzeba przywrócić KRS do formy, która nie będzie kwestionowana, a więc i powołani przez nią sędziowie nie będą kwestionowani, nie będą kwestionowane wyroki, które zostaną wydane przez każdego sędziego w Polsce. I to jest zadanie, z którego nikt nas nie zwolni, bo jesteśmy odpowiedzialni. Ja liczę przede wszystkim się z dobrem i pewnością obrotu prawnego w Polsce, który dzisiaj nie chcą o tym słyszeć panie, panowie z PiS-u, które przyłożyli się bardzo wydatnie do tej sytuacji, że ten problem sam nie zniknie. Tak? My sobie możemy zaklinać, że przecież wszystko jest okej, tylko już kolejne sprawy państwo polskie przegrywa.
Trzeba może powiedzieć wszystkim sądami. Tym sędziom, którzy zostali sędziami, z racji często zwyczajnie tego, w jakim czasie studiowali, robili aplikacje.
Oczywiście, dlatego powiedziałem.
Oglądy mogą mieć pewnie przeróżne, trudno ich nazwać, nie wiem, pisowcami sędziów, którzy zostali sędziami w tym czasie, bo myślę, że to byłoby absurdalne. Pan może powiedzieć im wszystkim, że oni są i będą sędziami po tej weryfikacji, którą wy przeprowadzicie, czy nie wszyscy zostaną sędziami?
Uspokajam i zapewniam każdego sędziego, który przez wadliwie powołaną Krajową Radę Sądownictwa został powołany, włos z głowy żadnemu z państwa nie spadnie.
Każdy będzie sędzią, tak?
Każdy będzie sędzią. My musimy tylko uzdrowić to, co jest przyczyną, istotą problemu, a więc formę legalną Krajowej Rady Sądownictwa.
A mówił to Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Rozmowę będziemy kontynuowali w internecie. Tam dogrywka Sedna Sprawy.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, cały czas jest z nami. Panie przewodniczący, zna pan już skład nowego rządu?
Ostatnie ustalenia przed nami. Myślę, że ten tydzień zamknie wszystkie decyzje personalne w pełni. Będziemy czekać na ten moment, kiedy faktem stanie się procedura powoływania, wyłaniania rządu przez większość sejmową. Widzieliśmy wczoraj, przedwczoraj podczas głosowań na sali sejmowej, z jakich ugrupowań składa się i jak liczna jest ta większość. No widać, że
248 mandatów.
Tak, że w tej większości nie uczestniczy w żaden sposób Prawo i Sprawiedliwość, więc to też jest obraz jakby tego, co się będzie.
Okej, a ile resortów będzie miał PSL? 3 resorty w nowym rządzie?
W swoim czasie to ogłosimy, natomiast myślę, że to będzie więcej niż 3.
Więcej niż 3? Sam PSL, nie Trzecia Droga.
Tak,
PSL,
samo Polskie Stronnictwo Ludowe.
Może to tam zostanie coś dla Platformy, jeżeli PSL 4...
Weźmie odpowiedzialność.
Ale panie proszę, to jeżeli więcej niż 3, to rozumiem, że 4 czy 5.
No najbliżej jesteśmy liczby czterech bardzo ważnych resortów, ale też taki będzie obraz tego rządu, panie redaktorze, to można powiedzieć. Tu nie będzie ugrupowań, które dominują w znaczący sposób, jeśli chodzi o obszary, za które biorą odpowiedzialność. Będzie to, i to nie ukrywam, jest wielki plus też tego porozumienia. Będzie bardzo partnerski układ, jeśli chodzi o podział resortów.
To Ministerstwo Obrony Narodowej, Rolnictwo, Infrastruktura, Co jeszcze?
No, bardzo nam bliska również gospodarka. Okay. Bardzo nam bliska gospodarka od wielu, wielu lat. To przedsiębiorcy.
To będzie rozwój, czy jakoś inaczej się będzie to nazywało? Gospodarka.
Na razie zostawmy to, panie redaktorze, przyjdzie do ostatecznie czas i zakomunikują to liderzy, prezes Władysław Kosiniak-Kamysz na pewno bardzo
jasne,
precyzyjnie.
To teraz coś, to powinno
obszar odpowiedzialności zakreślić.
Oczywiście, czyli przyszły szef MON najprawdopodobniej. Panie przewodniczący, myślę, że to pan powinien być, no, obok też prezesa Kosiniaka-Kamysza, ale pan też powinien odbierać teraz telefony z prośbą o spotkanie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli premier Morawiecki chce szukać większości, no to chyba z szefem klubu powinien rozmawiać. Ktokolwiek się kontaktował z panem?
No, jeśli w jakiś sposób poddać by testowi wiarygodności to, co opowiada pan premier Morawiecki, inni politycy PiS-u, to faktycznie nawet i w tym momencie nie powinny się telefony urywać do polityków PSL-u, a ja przyznam się szczerze, jakoś ani jednego telefonu nie odebrałem
nie
od czasu wyborów.
No,
po 8 latach
To raczej te kontakty
spotykania
są.
Się.
Nie ma problemu.
Raczej te telefony
jasne.
Powinny być znane. No niestety, przykro mi.
Ale to żadnej oficjalnej próby nie było, panie pośle. No bo mamy środę dzisiaj, tak?
Na poważnie rzecz biorąc, panie redaktorze, absolutnie to są tylko spekulacje, nawet bym powiedział mocniej, insynuacje polityków PiS-u o jakichś potencjalnych relacjach z
politykami. Panie pośle, gdyby pan telefon otrzymał od nie wiem, przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli Mariusza Błaszczaka, spotkajmy się, porozmawiajmy o tym, to rozumiem, że pan by się spotkał porozmawiać, tak? Czy w ogóle
nie,
w tej sprawie nie?
Gdybym otrzymał jakąkolwiek propozycję spotkania i rozmowy o budowaniu dzisiaj jakiejś większości z PiS-em, grzecznie bym zwrócił uwagę, że nie łączy nas nic. Mieliśmy do czynienia przez 8 lat z bardzo takim niszczycielskim nastawieniem PiS-u do Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Kiedyś można by jeszcze rozbili, był taki
oczywiście
moment.
Wyciągali nam parlamentarzystów, korupcja polityczna w najlepsze była stosowana ze strony PiS-u, ale to jeszcze, wie pan, można by machnąć ręką, dobrze, nowa sytuacja, tylko ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Z PiS-em właściwie nie łączy nas nic. Zupełnie inne spojrzenie na państwo. Oni chcą z jednej ulicy, z jednej siedziby zarządzać całym krajem. My mówimy, oddajmy kompetencje, oddajmy pieniądze jak najbliżej obywateli, żeby sprawy ludzi decydowały się jak najbliżej ich. My mówimy, wzmacniajmy integrację, bo to jest szansa na bezpieczeństwo Polski. Oni mówią, rujnujemy integrację, bo Niemcy niedobrze, bo Francy...
Im niżej w strukturach PSL-u, tym bliżej do Prawa i Sprawiedliwości, bo działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego gdzieś w terenie i działacz Prawa i Sprawiedliwości, to nie są osoby, jeżeli chodzi o światopogląd, gdzieś tam zupełnie skrajnie przeciwstawne. Przyzna pan poseł, że to jednak, jeżeli chodzi o, no tak najszerzej mówiąc, światopogląd, podejście na osi, konserwatyzm, liberalizm,
tak,
czy polityka ale, społeczna, to się w wielu sprawach
jest,
zgadzacie.
To jest, panie redaktorze, za mało. Natomiast a propos tych dołów partyjnych, chociaż nie lubię tego sformułowania, ale działaczy, naszych aktywistów terenowych, po zejściu z anteny pokażę panu SMS-y, które dostawałem od wielkich sympatyków PiS-u w naszych szeregach.
Żeby czasem nie tworzyć koalicji.
Jasno,
tak?
Kategorycznie dzisiaj określają się jako zupełnie ludzie na dwóch przeciwstawnych biegunach z PiS-em. Jest w PSL-u pełna zgodność.
PiS-em
dzieli nas wszystko. Absolutnie wszystko, poza jakimiś, tak jak pan redaktor zwrócił, być może w mniejszym, większym stopniu pewnymi światopoglądowymi sprawami dzieli nas wszystko, wartości, sposoby dzisiaj kształtowania
koalicji żadnej
Polski,
nie ma mowy.
Relacji tej Polski na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim mamy, wie pan, wielki zarzut. Mi było ciężko cokolwiek z jakimkolwiek politykiem PiS-u o czymkolwiek rozmawiać, no, ze względu na zarzut tych podziałów czy rowów między Polakami, które oni rozkopali. No to jest wielki dramat tych ośmiu lat rządów PiS-u, że polskie społeczeństwo, polski naród jest rozbity, podzielony. To my, wie pan, odwrotnie chcemy to łączyć.
Rowami
to łączyć,
Myślę, że to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale jeszcze jeden wątek.
Nigdy, panie redaktorze, naprawdę nie znajdziemy takiego przykładu.
Nie, to nie zarzut do pana posła,
bo myślałem już,
ale mówię
że
o nowej koalicji, to nie jest tak, że jest bez winy.
Dlatego jesteśmy w tej koalicji, dlatego to właśnie ten wynik trzeciej drogi
to
gwarancja tego, że nie będzie dalszego kopania tych rowów, a będziemy zasypywać je i myślę, że wczorajszy sposób też i zachowanie marszałka Hołowni tego najlepszym jest potwierdzeniem.
To krótko, nie zgodziliście się na Elżbietę Witek jako wicemarszałka Sejmu, na Marka Pęka jako wicemarszałka Senatu. Kto byłby dobrym marszałkiem? Na którego marszałka byście się zgodzili? Bo rozumiem, że są też tacy politycy Prawa i Sprawiedliwości, gdyby teraz zaproponowali Jacka Sasina, Mariusza Kamińskiego, Ryszarda Terleckiego, Antoniego Macierewicza, Marka Suskiego, to też pewnie usłyszeliby.
Na tych osobach, o które pan wymienił, nie kończy się 194-osobowy, jeśli dobrze pamiętam, klub PiS-u, ale na jedno...
191, bo...
To już widać, że topnieje, tak. Natomiast jedną rzecz udało się, panie redaktorze, zagwarantować dla każdego klubu parlamentarnego miejsce w prezydium Sejmu, coś, czego od wielu, wielu lat nie było. Jest to miejsce. Zwyczaj parlamentarny należy czytać w ten sposób, że każdy klub ma prawo i ma miejsce w prezydium, ale też...
Izba decyduje ostatecznie.
Ale
tak,
też
ja rozumiem.
Izba
to nie
musi mieć prawo, panie redaktorze, ocenić kwalifikacje moralne, etyczne, doświadczenie kandydata. Skąd te głosowanie?
Tak, ale jakieś nazwisko z PiS-u?
No to jest ruch po stronie PiS-u.
Jedno odrzuciliście kandydaturę, to może coś zasugerujecie.
Gdybyśmy my wskazywali nazwy, to były metody PiS-u wskazywania kandydatów. My mówimy, to jest ich prawo, ich autonomiczna decyzja.
Ja teraz szukają
przy spełnieniu wszystkich kwalifikacji etycznych, doświadczenia, który kandydat na członka prezydium Sejmu musi spełnić.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Krzysztof Waszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia wzajemnie.
I państwu dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.